Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, realizatorkę dźwięku. I witamy gościa. Z nami dzisiaj jest Pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny, propagatorka kultu świętej Gianny Beretta Molla. Bardzo serdecznie witamy.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w kraju i poza naszymi granicami.
Geniusz i piękno żony i matki to właśnie temat dzisiejszego naszego spotkania.
Drodzy radiosłuchacze, 26 maja jest obchodzony w Polsce Dzień Matki. Jan Paweł II nadał świętej Annie Berecie Molla jedyny w swoim rodzaju tytuł, komu innemu tego tytułu nie nadał, świętej żony i matki rodziny. Stąd powiedzmy nasza decyzja, żeby tą tematyką zająć się właśnie dzisiaj przed Dniem Matki, przypominając słuchaczom o świętej Annie Berecie Molla. W wielu już miejscach w Polsce relikwie świętej Joanny zostały sprowadzone z Włoch i znajdują się w kościołach. W Toruniu, w parafii świętego Antoniego na Wrzosach, ksiądz proboszcz Wojciech Miszewski już parę lat temu sprowadził te relikwie. Pamiętam, że była również wtedy, oprócz pani Krystyny Zając, która tym się zajmuje na terenie Polski, jeszcze Virginia.
Tak, siostra Virginia, a rodzona siostra świętej Gianny Beretta Molla.
Tak, i także bardzo często właśnie ktoś z rodziny Mollów przyjeżdżał na tego rodzaju uroczystości, w parafii zresztą zawsze wielkie święto wtedy jest, i relikwie świętej są dostępne w wielu miejscach w Polsce, gdzie można za jej wstawiennictwem wypraszać różne łaski związane z naszym codziennym życiem rodzinnym, małżeńskim, bo mamy swoją patronkę w niebie. No i jeszcze dzisiaj jeszcze jest taka ciekawa, jest druga rocznica wprowadzenia relikwii do sanktuarium Matki Bożej Przemienienia w Nowym Pocieszenia w Nowym Sączu, gdzie właśnie pierwszy raz Radio Maria gościło w diecezji tarnowskiej 2 lata temu właśnie w tej parafii Matki Bożej Pocieszenia. Także dokładnie to jest ta druga rocznica. Geniusz i piękno żony i matki. Oddaję głos pani Krystynie Zając. Proszę bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu Polakiewiczom za zaproszenie na kolejną audycję, by na nowo można było spotkać się ze świętą Joanną Beretta Molla, patronką rodzin, patronką wszystkich kobiet, tak jak Jan Paweł II powiedział podczas beatyfikacji 24 kwietnia 1994 roku. W jej osobie oddaję hołd wszystkim żonom, matkom i kobietom na całym świecie, by ona stała się dla każdej kobiety wzorem, by była wsparciem w tej trudnej sytuacji, w jakiej niestety kobiety dzisiaj się znalazły. Geniusz i piękno. Oczywiście można powiedzieć, że to są dwa słowa, które sprzęgają się razem ze sobą. Są właściwie bez nich, jak gdyby istota kobiety nie byłaby tą, którą Bóg w swoich zamiarach zamierzył. Mogę tutaj z tego miejsca dzisiaj podziękować Bogu za to, że dał mi moją kobiecość, że wybrał mnie jako kobietę. I życzę każdej kobiecie, by mogła to sobie powiedzieć, że jest wdzięczna Panu Bogu za ten piękny dar wyboru. Wyboru do życia, bycia kobietą. bo każdy otrzymuje, tak jak już było wspomniane podczas audycji telewizyjnej, każdy otrzymuje dwa powołania, to znaczy są dwa powołania. Jedno do macierzyństwa, drugie do ojcostwa. I właściwie w geniuszu i w pięknie kobiety Bóg zawarł swoje przesłanie ku życiu. To kobietę wybrał, by ona chroniła jego życie, bo każdy człowiek otrzymuje życie od Pana Boga. I to kobieta stała się sanktuarium Bożej myśli, Bożego powołania. W tym mieści się, w tym kryje się jej geniusz i zarazem piękno. Jan Paweł II użył tego słowa, geniusz kobiety. Chciał na nowo pokazać światu zamysł Boga, że Bóg, wybierając kobietę, dając jej tą możliwość bycia matką, zawarł właściwie największą tajemnicę. Ponieważ każdy człowiek sam dla siebie jest ogromną tajemnicą. I to, co Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu powiedział, że nikt nie jest w stanie siebie pojąć, zrozumieć bez Chrystusa, bez Boga. Bo Bóg włożył w nas tą swoją tajemnicę, a właściwie szczególnie w serce kobiety, w osobę kobiety umieścił to, co jest największym darem. Z tym największym darem dzisiaj jest w konsekwencji wielka walka, a przez to jest niszczenie geniuszu i piękna kobiety. Tak było zresztą na początku w raju. To szatan szukał sposobu, jak zniszczyć to piękno, ten geniusz kobiety. I niestety to się mu udało. Pan Jezus, przychodząc na ziemię, jak gdyby odnowił tą tajemnicę, a Jan Paweł II na nowo odkrywa piękno i geniusz kobiety. Pisząc list do kobiet, Jan Paweł II dziękował każdej kobiecie jako żonie, jako siostrze, jako matce. Bo rzeczywiście, jeśli kobieta mówi życiu tak, to się spełnia. Święta Joanna Beretta Mola, którą Jan Paweł II nie tylko beatyfikował, ale ją kanonizował, chciał przez jej osobę pokazać światu, że w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszym świecie możliwa jest świętość każdego z nas, nie tylko kobiety, ale i mężczyzny. Możemy realizować siebie, idąc życiem zwyczajnym. A życie zwyczajne to jest po prostu świętość każdego z nas. Kardynał Martini, kiedy mówił o świętej Joannie Beretta Mola, mówił właśnie, że była to kobieta życia codziennego. Można i o niej powiedzieć, że żyła zwykłą codziennością, bo człowiek nie musi czynić wielkich rzeczy, nie musi zdobywać wielkich szczytów, by zostać świętym. Bo to jest codzienność. To jest właśnie ten geniusz. Geniusz to nie jest to, że mamy jakiś nadzwyczajny umysł. Geniusz to jest to, co nazywa się wiernością Stwórcy. Jeśli jesteśmy wierni Stwórcy, jesteśmy po prostu genialni. A tym samym stajemy się z dnia na dzień coraz bardziej świętymi. Czy można powiedzieć coraz bardziej świętymi? Myślę, że świętość można budować coraz mocniej, umacniać się można w świętości. I to jest również geniuszem każdego z nas. Ale ta piękność kobiety, ten geniusz po prostu realizuje się w macierzyństwie. W tym pięknie, tak jak kiedyś powiedział pan profesor Fiałkowski, kobieta staje się sanktuarium całej Trójcy Świętej, kiedy w momencie poczęcia przyjmuje nowego człowieka, który jest również przepełniony Duchem Świętym. Jeśli to się niszczy, niszczy się to sanktuarium. Dlatego tak wiele kobiet niestety cierpi z tego powodu, że zniszczyło swoje sanktuarium, sanktuarium Trójcy Świętej. I myślę, że trzeba wracać do postaci świętej Joanny Beretta-Mola, do tej matki, która w swoim geniuszu, w swojej wierności zachowała to, co otrzymała najpiękniejszego od Boga, że została matką i przyjęła swoje macierzyństwo. Kiedyś powiedziała do swojej siostry: moje macierzyństwo nie jest łatwe. Moje macierzyństwo jest bardzo trudne. A szczególnie wtedy, kiedy zmierzyła się, czy wybrać swoje życie, czy wybrać życie swojego dziecka. Jednak wybrała życie dziecka. Znowu można porównać to do jej geniuszu, bo gdyby nie była genialna w decyzji, nie ukazałby się ten piękny rys jej postawy jako matki. To dostrzegł Jan Paweł II. I dlatego, kiedy doszło już do decyzji o beatyfikacji, nadał jej taki tytuł. To jest jedyny w swego rodzaju tytuł, jaki kobieta wyniesiona na ołtarze otrzymała na przestrzeni całej historii Kościoła. Jest świętą żoną i matką rodziny. A więc jest dla nas przykładem, że dzisiaj, mimo trudnych warunków, mimo trudnej sytuacji, możemy iść drogą genialności, możemy iść drogą piękna, a zarazem iść drogą do świętości. Jan Paweł II jeszcze podczas tej beatyfikacji dodał takie słowa: wynosząc na ołtarze tę kobietę, pokazuję wam, jak dzisiaj być można świętym. Bierzcie z niej przykład. Uczcie się od niej, jak dzisiaj być świętymi. Bo kiedy staniecie twarzą twarz przed Jezusem, to Jezus wam podziękuje, że umiałyście być dzielne, że umiałyście przyjąć największy skarb, jakim jest nowe życie, jakim jest dziecko.
Dziękuję bardzo pani Krystynie Zając za to wprowadzenie, ale prosiłbym jeszcze jakoś o parę szczegółów, bo osoba święta, no to na pewno się modliła, na pewno chodziła do kościoła, miała jakieś tam ulubione swoje, może ołtarz, czy miejsce, ławkę, gdzie siadała z pewnością, ale przecież na modlitwie i na mszy świętej nie kończy się droga do świętości, tylko tak jak pani powiedziała, codzienność, czyli dom, obowiązki stanu domowe, praca zawodowa również, no bo prowadziła w sumie gabinet i służyła ludziom, którzy mieszkali w Mesero, tak?
Nie tylko w Mesero, w Ponte Nuovo. Święta Gianna właściwie umiała wypośrodkować, że nie biegła do kościoła wtedy, kiedy dziecko było chore. Ona wiedziała, że wtedy musi być przy swoim dziecku. Natomiast biegła do kościoła wtedy, kiedy odnajdywała chwilkę czasu, żeby móc Panu Bogu powiedzieć o wszystkich swoich troskach, kłopotach. Zresztą, kiedy zawierała związek małżeński i w jednym z pierwszych listów tak napisała do swojego przyszłego męża: pragnę, aby nasza rodzina stała się małym wieczernikiem, by Jezus zawsze miał pierwsze miejsce w naszym domu, w naszej rodzinie, by to On pomagał nam w wyborach, decyzjach, w naszych uczuciach. Ona wiedziała. I myślę, że każda młoda para, która zamierza założyć swoją własną rodzinę, myślę, że powinna sięgnąć i to motto świętej Gianny jak gdyby zapożyczyć. Bo jeśli będziemy mieć Jezusa zawsze na pierwszym miejscu, to będziemy Go pytać, czy Panie Jezu, tak jak myślę, to jest dobrze. Czy Panie Jezu, tak jak decyduję, to jest dobrze. Będziemy z Panem Jezusem współpracować. On się stanie dla nas naprawdę rzeczywistym przewodnikiem, nie ideą fix, jak niektórzy, prawda, no mówią, że wierzą w Pana Boga, ale właściwie Pan Bóg jak gdyby jest za drzwiami naszego domu, a nie jest razem z nami. I to jest bardzo istotne.
Miała takie pragnienie. Poznała Piotra Molle i zawarła z nim związek małżeński. No ale wiadomo, że mężczyzna, chociaż no, chce nieba nachylić swojej wybrance, to jednak czasami tak z wiarą i z Panem Bogiem to tak troszeczkę ma kłopoty, żeby być tak blisko. Tym bardziej, że zapracowany inżynier, fabryka, różne sprawy techniczne, dużo poza domem. W jaki sposób ona pomogła jemu również zbliżyć się do Boga?
Ja myślę, że w tym momencie, odpowiadając panu na to pytanie, pozwolę sobie przytoczyć słowa samego pana Piotra Molle. Zacytuję. Naprawdę umiałaś się cieszyć tyleż radośnie, co zwyczajnie, urokiem gór i pokrywającego je śniegu, podróżami, koncertami, teatrem, dniami świątecznymi. Pokazałaś mi, że można do końca wypełniać wolę Pana i uświęcić się, nie rezygnując z pełni czystych i najlepszych radości, jakie ofiaruje nam życie i otaczające nas stworzenie. Dałaś mi przykład, że można cieszyć się życiem i przyrodą, muzyką i teatrem, górami i podróżami, miłością i rodziną z umiarkowaniem. Dla Ciebie granice umiarkowania były jasne. Wytyczało je prawo Boże i łaska Boża. Umiałaś być powściągliwa. Myślę, że cytat pana Piotra Molle obrazuje nam, że była dla niego przykładem, ale i ona też uważała, że on dla niej jest przykładem. To jest bardzo ciekawy związek, ponieważ oni jak pokazują, że naprawdę umieli się nawzajem uzupełniać. Ale to uzupełnienie wynikało z tego, że oni wcześniej bardzo zabiegali u Pana Boga, by to Pan Bóg pomógł im znaleźć nawzajem osobę, która uczyni ich szczęśliwymi.
Z tego, co pani tutaj mówi, no to wydaje się, że jako osoba bardzo powściągliwa, to prawdopodobnie ubrana w ciemne kolory od szyi aż do pięt, prawda? Czy również w kolorach się pokazywała, czy również w jakiś sposób moda miała wpływ na nią, czy zupełnie nie?
No, oczywiście, że ubierała się według najnowszej mody, to podkreślił syn, który w 2000 roku, w 2006 roku, kiedy wprowadzał relikwie swojej świętej matki do kaplicy sejmowej, u nas na Wiejską 4, powiedział: do dziś tata przechowuje wszystkie żurnale mody, z których mama wybierała stroje, a tato kupował. Natomiast pan Mola 2 lata temu opowiedział taką historię, że wyszła jakaś taka rozmowa bardzo luźna i pan Mola między innymi powiedział: no, kiedy dostawała pensję, to zaraz biegła do sklepu, by kupić jakieś nowe ciuchy. A więc była zwyczajną kobietą, no, ubierała się, no, chciała zawsze wyglądać jak najpiękniej dla swojego ukochanego Piotra, którego kochała do szaleństwa.
Mówi pani, że miała pieniądze, prowadziła gabinet, czyli pieniądze zarabiała, ale nie wszyscy byli na tyle sytuowani, żeby za te wizyty płacić. Były również osoby biedne, których nie stać było na prywatnego lekarza.
Tutaj właściwie poruszył pan taki problem, właściwie taki kazus, który rzeczywiście się pojawia. Również i u nas teraz jest bardzo widoczny. Dziana i Piotr żyli w tych latach, czyli lata 60. to były dokładnie, można powiedzieć, odbiciem tej transformacji, jaka i u nas zachodzi.
We Włoszech 60. lata, tak, ubiegłego wieku.
Tak, tak. Było bardzo dużo rodzin bardzo biednych, ponieważ były te transformacje w różnych zakładach pracy, dużo ojców traciło pracę. Natomiast oczywiście państwo Molowie, ze względu na stanowiska, jakie pan Piotr piastował, był dyrektorem największej fabryki, więc był człowiekiem bardzo sytuowanym. Gianna pochodziła z rodziny również sytuowanej dobrze. Była lekarzem, więc zarabiała też nie najgorzej. Natomiast ona, kiedy była wzywana, ponieważ no, było mnóstwo ludzi biednych, którzy nie wzywali lekarza, bo nie mieli za co zapłacić. Tak jak jest u nas w tej chwili sytuacja, że ktoś nie idzie do specjalisty, bo z funduszu musi czekać pół roku, a owszem, może się dostać do tego specjalisty na drugi dzień, ale musi zapłacić 200 zł za wizytę. Więc Gianna, jeśli była wzywana do chorego, oczywiście była pediatrą, więc najczęściej była wzywana do dzieci, ale nie tylko do dzieci, wówczas orientowała się bardzo szybko w sytuacji rodzinnej. Oczywiście, że zawsze zostawiała w książeczce zdrowia pieniądze. Nie tylko na leki, ale jak gdyby jeszcze na coś. Zawsze matka albo staruszka, albo jakaś tam biedna zawsze odnajdywała, ale Święta była bardzo wielką realistką i doskonale wiedziała, że nawet jakaś większa kwota zostawiona nie rozwiązuje problemu danej rodziny. I było tak, to pan Piotr Mola opowiadał, że kiedy wracała z wizyty, szczególnie tam, gdzie było dużo dzieci, ojciec nie miał pracy, wówczas siadała naprzeciwko swojego ukochanego męża i bardzo go prosiła, by zorganizował stanowisko pracy dla tego ojca. By ten ojciec miał tą satysfakcję, że to on utrzymuje tą rodzinę. Ona też wiedziała, że ona wszystkich potrzeb nie zaspokoi. I wówczas pan Piotr Mola mówił taką rzecz, że już wszystkie miały miejsca zapełnione, bo niestety było tak, że nigdy nie byłem w stanie niczego odmówić mojej ukochanej żonie. Ale sytuacje były właśnie takie podbramkowe, że już właściwie no, tu nie chciałem jej odpowiedzieć, że nie mogę, bo zdawałem sobie z tego sprawę, byłem zorientowany, co mogę. Ale potem, po jakimś przemyśleniu, po przemodleniu, okazało się, że tu przesunąłem, tam przesunąłem i na pół etatu tego ojca przyjmowałem. A więc państwo w Molowie, można powiedzieć, pracowali na swoją świętość razem, z tym, że żona go wyprzedziła. Tak można rzec.
Natomiast no, nie tylko kwestia pomocy finansowej bezpośrednio, ale również materialnej. Wiem, że dzieci w to też włączała, swoje dzieci.
No właśnie syn, który przecież jak matka zmarła, miał tylko 5,5 roku, ale pamięta takie momenty, które w jakiś sposób pozostały mu w sercu, że mama czasami go brała na wizyty do małych pacjentów. Ktoś może powiedzieć, że była nieroztropna. Ale ona przez ten gest, zabierając swojego małego szkraba, chciała pokazać, że ona pomaga, prawda? Pomaga akurat w tym momencie w leczeniu. I dzieci rzeczywiście, przecież uratowana córka matki praktycznie nie znała. Ale ten rys pozostał. Oni wszyscy są naznaczeni wielką otwartością i wielką pomocą dla innych, ale zarazem i wielką skromnością, taką, jaką był nacechowany ich ojciec.
Rozumiem, że praca zawodowa, obowiązki stanu, ale również, co pani wcześniej wspomniała, jakaś godziwa rozrywka i odpoczynek. I teatr, i opera, i wakacje w górach z mężem, z dziećmi. Okazuje się, że to też może być droga do świętości. Nie tylko praca, nie tylko modlitwa, nie tylko obowiązki stanu, ale również rozrywka może być drogą do świętości. Chyba pod pewnymi warunkami chyba.
To znaczy, okazuje się, że tak jak pan Mola podkreślał, że miał genialną żonę, więc to jest też pewien, powiedział, genialna, więc był w niej, odkrył też w niej geniusz. Okazało się, że kiedy się poznali, Gianna bardzo szybko się zorientowała, że pan Piotr jest, że jej przyszły mąż jest pracoholikiem. Fabryka, dom, fabryka, dom. I zobaczywszy to, od razu z nim o tym rozmawiała. Zresztą miała tą wielką zaletę, że nie zostawiała na domysłach, że może on się domyśli. Od razu o pewnych sprawach z nim rozmawiała. I oczywiście mu powiedziała bardzo pięknie: Piotrze, oczywiście bardzo dobrze jest pracować i trzeba pracować, żeby żyć godnie, ale żeby mieć siłę do pracy, trzeba również odpoczywać. I Pan Bóg nam nakazał odpoczynek, pokazując, że sam odpoczywał, chociaż nie musiał odpoczywać, prawda? I bardzo szybko pojąłem, że popełniam błędy, bo tak jak mu poznali się, to on miał właściwie 43 lata i on mówi, że w przeciągu tych, no licząc od końca studiów, czyli praktycznie przez jakieś 20 lat, był tylko dwa razy w kinie. A ona powiedziała: dobrze, kupiła abonament na do La Scali, czyli na, do La Scali, gdzie można i oglądać sztuki teatralne i słuchać opery. I on wtedy został podstawiony przed faktem dokonanym i potem się okazało, że można w ten sposób, i wtedy odkrył piękno odpoczynku. Odkrył piękno odpoczynku. Zresztą tak samo było z modlitwą. Ona doskonale wiedziała, że nie na samej przysiędze i jakimś wielkim zachwycie, zakochaniu ich miłość pozostanie. Że właściwie ich miłość musi być budowana każdego dnia. Miała wielką cześć do Matki Bożej i to wyniosła ze swojego domu. Odmawianie codziennie różańca. I oczywiście też na początku ich drogi narzeczeńskiej o tym mu powiedziała, że dobrze byłoby, żeby odmawiali różaniec. On znowu, pan Mola relacjonuje tak, że w pierwszym momencie się przeraziłem. No, kiedy znajdę czas na to, żeby odmówić różaniec? To on wymaga czasu, że nie możemy odklepać. No, ale mówi, moja żona natychmiast się zorientowała, że ja mam jakieś wątpliwości. I bardzo, bardzo prosto mi wyjaśniła i powiedziała tak do mnie: Piotrze, wiesz co, pamiętaj, że Pan Jezus zawsze wysłuchuje swoją matkę. Nie ma takiej rzeczy, której matka, zanosząc Jemu, On by nie wysłuchał. Ponieważ Matka Boża ze wszystkim lata do Pana Jezusa, w związku z tym wyobraź sobie, jak my Matce Bożej ułatwimy drogę. Matka Boża nie będzie dwa razy biegać, bo by musiała biegać ode mnie i od ciebie, a tak to pobiegnie w jednej sprawie od nas dwojga. I ty sądzisz, że Pan Jezus nas nie wysłucha, jeśli Matka Boża powie, że przychodzi od nas dwojga. Pan Piotr Mola mówi, i ona mnie w ten sposób przekonała. Zastosowała specjalną pedagogię. Specjalna pedagogia, co to jest? To jest geniusz kobiety. To jest jej geniusz.
I każda kobieta ten geniusz posiada, tylko nie zawsze sobie uświadamia. A powinna z niego korzystać właśnie w kontakcie z Bogiem. Pewne rzeczy człowiek sobie uświadamia. I właśnie mężom, ojcom często wielu rzeczy brakuje. Wielu rzeczy nie rozumieją. Sam wiem po sobie. W różnych dziedzinach. Nie tylko jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy kuchni czy opieki nad malutkim dzieckiem. Ale jest wiele pytań, z którymi mamy jakiś problem. Szczególnie właśnie, że chodzi czasami o wiarę. I żona jest tutaj dana przez Boga jako pomoc mężowi, mężczyźnie, by pomóc mu pewne rzeczy zrozumieć. Tylko musi tą funkcję, tą rolę podjąć i mówić. Z miłością mówić, wyjaśniać. I to jest zadanie dla każdej żony i matki, by pomóc mężowi właśnie również dorastać w tej trudnej sprawie, jaką jest świętość. Trudnej w tym sensie, że no, jest tutaj rezygnacja z własnego ja, z własnego egoizmu, ale zarazem pięknej, bo dopiero jak na tą drogę wejdziemy, okazuje się, że tu znajdujemy my, mężczyźni, pełną satysfakcję i pełną radość, nie zaspokajając swoje chcenia, tylko właśnie wspólnie z żoną budując swoje małżeństwo, swoją rodzinę.
Znowu myślę, że odpowiem cytatem, tym razem z listu świętej Gianny do męża, do przyszłego męża. Najdroższy Piotrze, ty wiesz, że pragnę widzieć cię i znać jako osobę szczęśliwą. Powiedz mi, jaką powinnam być i co mam czynić, aby cię takim uczynić. Pokładam wielką ufność w Panu i jestem pewna, że On mi pomoże być twoją godną małżonką. Lubię często medytować nad fragmentem biblijnym odczytywanym podczas mszy świętej ku czci świętej Anny. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Serce małżonka jej ufa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Piotrze, żebym mogła być dla ciebie tą dzielną kobietą z Ewangelii. Natomiast wydaje mi się, że czuję się słabą. To znaczy, że będę opierać się na twoim mocnym ramieniu. Czuję się tak pewną przy tobie. Proszę cię o jedną przysługę. Od dzisiaj już. Piotrze, jeśli zobaczysz, że czynię coś, co nie jest poprawne, powiedz mi to. Popraw mnie. Zrozumiałeś? Będę ci za to bardzo wdzięczna. Z wielką serdecznością cię obejmuję i życzę ci wesołych wielkanocnych świąt.
To był fragment listu.
Tak, świętej do przyszłego męża. A więc ona nic nie zostawiała. Ona z nim wszystko omawiała. Ale tutaj z tego listu, prawda, wynika, bo jestem słaba, prawda? Jestem słaba, ale ufam, że Pan mi pomoże. I zresztą Państwo Molowie każdego dnia modlili się za siebie. Jest taki jeden z fragmentów listu jego, znaczy jego notatki, że kiedy był w pracy, modlił się za nich, żeby tego dnia ona nie miała na przykład kłopotu z dziećmi. Więc to, kiedy wyjechał, to nawet ułożył taką, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to z Nowego Jorku do Kalifornii, kiedy leciał, ułożył w samolocie taką modlitwę. Panie Jezu, bardzo Cię proszę, spraw, by moja ukochana żona nie martwiła się bardzo o mnie, żebym szczęśliwie doleciał, i spraw, daj jej ten pokój, żeby ona miała pokój. No więc, no cóż dodać, oni tak naprawdę troszczyli się, ale w odniesieniu do Pana Boga, on wiedział, że tak jest daleko, że on co, on jest, nawet jak zadzwoni, to niewiele, ale Pan Jezus może tak wiele. To Pan Jezus uczyni ją pełną pokoju o jego podróż.
Tak. Święta Joanna Bertamola zmarła, odeszła do Pana chora na chorobę nowotworową. Po porodzie, ile to czasu było? Parę miesięcy, tak?
Nie. Ona po porodzie, 8 dni po porodzie zmarła. Także Pan Piotr został z 8-dniowym dzieckiem, najmłodszym, oczywiście najmłodszym czwórką.
Bo czwórka dzieci w sumie była.
Najstarszy syn miał 5,5 roku, a najmłodsze 8 dni.
Z panem Piotrem Mola miała pani kontakty przez ostatnie lata i odszedł on do pana niedawno.
Tak, i to jest ciekawe, bo Wielki Piątek 1962 roku zaprowadził, odwiózł swoją żonę do kliniki w Monza, by w Wielką Sobotę, no a Wielką Sobotę urodziła się Gianna Emanuela. Agonia pana Piotra Mola zaczęła się w Wielki Piątek, wieczorem Wielki Piątek, i zmarł w Wielką Sobotę.
W roku?
W 2010, a więc w zeszłym roku. Teraz minęła pierwsza rocznica śmierci. Także no jest ten Wielki Piątek w jego życiu, jest dość istotny, jest dość mocny, prawda? Krzyż, który niósł, no był krzyżem, no czasami jak to teraz człowiek patrzy, to mógłby być nie do zniesienia, bo przecież w niecałe 2 lata po śmierci ukochanej żony umiera nagle 5,5-letnia córeczka Mariolina. Więc dla niego, gdzie jeszcze nie odetchnął, jakby to można było powiedzieć po ludzku, od śmierci żony, Bóg zabiera mu ukochaną córkę. Rzeczywiście pan Piotr Mola wspominał, że było to wyjątkowe dziecko. Posiadało jakieś takie cechy wyjątkowości. No i nagle mu Bóg ją zabiera.
Także miał szereg trudnych momentów, ale w tej chwili też jest kandydatem na ołtarze, tak?
Ja myślę, że będzie kandydatem, bo kandydatem, to znaczy już się proces rozpoczął, brata świętej, ojca Alberto, bo to jest jego imię zakonne, który był też lekarzem. Czy on miał na imię Henryk, był no i jego proces już w tej chwili się toczy, beatyfikacyjny, a więc jeśli Pan Bóg pozwoli, to będzie drugi lekarz Beretta wyniesiony na ołtarze, a więc jest coś w tym, że w rodzinie Berettów jest jakaś, no jakiś wielki znak tej świętości, ale żyjąca jeszcze siostra Virginia, najmłodsza siostra świętej i o 2 lata starszy od świętej brat Józef, ciągle podkreślają, że mieliśmy to szczęście. Ja tu zresztą już to kiedyś mówiłam na antenie Radia Maryja te właśnie słowa, ale jeszcze raz powtórzę. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy świętych rodziców. To oni powinni być beatyfikowani, bo oni nas przygotowali tak, że nasze życie było kontynuacją ich życia świętego.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Zając jest naszym gościem. Dzisiejszy temat to geniusz i piękno żony i matki. Myślę, że teraz byłby czas, który byśmy już dali słuchaczom. Mówimy nie tylko o świętej Dianie Brecie Molle, ale w ogóle o geniuszu i pięknie żony i matki, który właśnie w tej świętej się jakoś obrazuje. Ale przecież mamy świętych, nie kanonizowanych, ale pośród nas. Ilu z nas kroczy tą drogą i w jakiś sposób na pewno chcemy podziękować naszym żonom, matkom za ich twórczą pomoc. My mężowie, ojcowie. Także na ten temat może byśmy dzisiaj porozmawiali.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest pani Krystyna Zając. Temat geniusz i piękno, żony i matki.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Tak, Irena z Lisowic.
Dziękuję.
Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić panią Krystynę Zając i wszystkich w radiu. Dozwoniłam się do was pierwszy raz.
Dziękujemy. Witamy panią bardzo serdecznie.
Chciałam powiedzieć, że moja rodzina jest bardzo zakochana w świętej rodzinie Joanny i Piotra Molli. I chciałam powiedzieć, bo słuchałam już wcześniej tej audycji też, tam było o tej rodzinie, o świadectwie rodziny, że świadectwo dzieci w naszych rodzinach jest najlepszym obrazem rodziny, tak mi się wydaje. I przechowujemy od naszych dzieci na przykład wszystkie laurki i życzenia, jakie nam składają z okazji różnych uroczystości, chociaż już w tej chwili moje dzieci są już dorosłe. I chciałam przeczytać taką jedną laurkę, którą otrzymałam od mojej córki w dniu urodzin, która już jest dorosła.
Prosimy bardzo.
Jak dobrze czuć się kimś wyjątkowym przez jeden dzień w roku. Chociaż cała sztuka polega na tym, aby będąc sobą, być kimś wyjątkowym. Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim. Ja jestem na świecie dzięki waszej miłości. Dziękuję za to, że was mam, że daliście mi życie. Mamo, dziękuję, że mnie urodziłaś. Tato, dziękuję, że kochasz mamę. Joanna w dniu 25 urodzin. I chciałam powiedzieć, że tę Joannę pani doktor Krystyna Zając poznała na swoich urodzinach 20 marca, kiedy gościła w Lisowicach. I chciałam jej powiedzieć, pani doktor, że już w naszym kościele wisi obraz świętej Joanny Beretty Mola, który poświęciliśmy 16 maja. I jestem bardzo wzruszona. Pierwszy raz się do radia dodzwoniłam. Chciałam wszystkim podziękować za obecność w naszym kościele, jak pani doktor była, jak opowiadała o świętej Annie Beretcie Moli, naszemu księdzu proboszczowi. No i chciałam powiedzieć, że święta Joanna Beretta Mola jest wzorem w naszej rodzinie. Staramy się naśladować. Za wszystko bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Ireno. Z Panem Bogiem.
Pani Ireno, ja również bardzo dziękuję, ponieważ ja w pani rodzinie zobaczyłam coś szczególnego, o czym oczywiście nie rozmawiałam, bo nie chciałam państwa zapeszyć, ale ten wspólny różaniec, który państwo odmawialiście razem z Radiem Maryja. I kiedy zobaczyłam pani dorosłych synów, którzy nie wstydzili się mojej obecności i razem z Radiem Maryja odmawialiście różaniec, byłam ogromnie wzruszona. I pomyślałam sobie, że tworzycie wzór rodziny Beretty Mola. Wzór rodziny, która powinna być przykładem dla innych rodzin. Że dzisiaj to nie jest tak, że nie można tego zrealizować. Można naprawdę zrealizować. I gratuluję pani jako matce i pani mężowi i pani męża też również pozdrawiam, jak i dzieci, że to jest bardzo proste, to jest takie zwyczajne i dzisiaj, co jest bardzo proste, bardzo zwyczajne, staje się dla wielu ludzi bardzo trudne.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zachodnica, Milena Zachodnicka, Wita z Krystiana, Gałąź Obrony Życia. Chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo zaciekawiona i wzruszona postacią Joanny Beretta Moll, dlatego że ona daje przykład dzisiejszym matkom, dzisiejszym kobietom, dzisiejszym żonom i też tego, że życie człowieka, życie dziecka, które kobieta nosi pod swoim sercem, tak jak pani już raczyła zauważyć, jest najcenniejszym i najpiękniejszym darem. Joanna Beretta Moll poświęciła siebie samą tylko dlatego, może aż dlatego, żeby uratować ten dar, który dostała ona i jej czcigodny mąż od Boga. Moim zdaniem charakteryzuje Joannę Berettę Moll postawę macierzyńską utwór Julii Grzegorza Kopala Ja pragnę żyć. Jeżeli mogę realizatora prosić w przerwie o ten utwór. I chcę go też zadedykować mojej mamie i wszystkim mamom na świecie, które kochają swoje dzieci. I nawet też tym, które wahają się, czy mają urodzić. Bo dziecko jest darem. Także święta Joanno Beretta Moll, módl się za nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże, dziękujemy Pani Mileno.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Małopolski. Chciałam powiedzieć, poruszyć dwa tematy. Jeden to, że nie pamiętam, w którym numerze niedzieli przeczytałam o kobiecie z Polski, która postąpiła tak samo jak Joanna Beretta Molla. No niestety nie pamiętam nazwiska.
Chyba na pewno nie jedna mama to chyba była. Nawet.
Mówi, tam pisali o tej jednej. Tak. A ja tak sądzę, jak pan czytałem. Mówi. Drugi temat to jest taki, że no, wyjątkowo związana z Bogiem była Joanna. Święta Joanna. I no, na pewno też i jej małżonek. Ale ona była motorem tutaj. I mi się wydaje, że w ten sposób też jest wzorem kobiety. Niestety u nas co piąte małżeństwo zdaje się, rozpada się teraz w rozwodach. Ja myślę, że oprócz duszpasterstwa porzuconych, no nie wiem jak to zrobić, bo to przecież jestem, no nie wiem, w każdym razie trzeba robić coś tym, bo nagminne są wolne związki, albo mieszkają młodzi ze sobą przed ślubem, albo no, żeby nie drażnić rodziców, albo ja wiem tam z innych przyczyn, niekoniecznie mieszkają, ale są związani. To jest w tej chwili, że tak powiem, norma. I teraz oni przecież, po pierwsze, nie muszą znowu tak o siebie zabiegać, bo włączą się bardzo łatwo. Mężczyzna nie musi zdobywać kobiety i traktować je jako świętości, ponieważ daje mu dowód, że świętością nie jest. Jest dość łatwa. Mniej czy więcej. Kobieta no, nie wykazuje tu geniuszu. Ja już nie mówię o tym, że geniuszem jest, jak pani mówiła, kierowanie się tym, co życzy sobie Pan Bóg, a mamy 10 przykazań i Ewangelię, ale też nie wiem, oni przeżywają ten okres fascynacji, który powinno się przeżywać przed ślubem i pragnienie siebie, mówię o pragnieniu osobowym, to jest przecież całość pragnienia. Mężczyźni nie są wychowani w szacunku dla kobiety, bo kobieta jednak jest słaba, zapatrzona i różnie, prawda? W końcu słowo uwiedzenie nie wzięło się z nikim. Na ogół nie łączy się słowa uwiedzenie z mężczyzną, choć teraz też, bo przecież się panny biją o chłopaków. Teraz zresztą mężczyzna, ja nie wiem, do 40 czy tam jak, no wszędzie jest nazywany chłopakiem. W każdym razie w naszej kochanej telewizji to zwykle jest chłopak. Wszystko jedno, ile tam mają lat, no taki odszewca, czy ja wiem, no nie poniżając nikogo, ale w każdym razie tak to wygląda zabawowo, wszystko razem. Więc nawet nie dbają o własny interes, bo tak jak Puchtawska powiedziała, że dziewczyna przechodzi szukając miłości z ramion w ramiona. Wiadomo, że mężczyźni byli i są łowcami. Jeżeli nie muszą pragnąć, no to też się w ten sposób degenerują, na co im pozwalają kobiety. Uczuciowo wiadomo, nie będę o tym mówić, to inny temat. I w ten sposób trudno się spodziewać, jeżeli ktoś nie pragnie kogoś drugiego, nie ma dla niego szacunku, nie czeka na niego. No, to wszystko łączy się z głębią uczuć. Teraz uczucia są coraz płytsze i dlatego ludzie się ze sobą nie umieją związać. Teraz jest miłość SMS-owa, no. Te listy przecież, które małżonkowie do siebie pisali, Molla, przecież to są listy miłosne. I co, SMS-em teraz? Tym bardziej, że przecież teraz gdziekolwiek, co się widzi czy czyta, to czy zamieszkasz ze mną, prawda? Nie ma tego, nie ma. Ludzie się sami pozbawiają głębi. Poza tym jeszcze mnie jedna rzecz interesuje. Jak można, przeżywając zachwyt przed zawarciem małżeństwa, ten zachwyt sobą, jakim tam poziomie czy głębi jest, to zależy od tych osobowości, które są coraz bardziej niedojrzałe niestety, to przecież trudno jest potem, skoro się dojdzie do wniosku, że trzeba by zawrzeć ślub katolicki, prawda, no życzą sobie rodzice i tak dalej, no to nie wiem jak to dalej Kościół Święty Katolicki będzie sobie z tym radził, to już nie moja rzecz. Przecież nie wyobrażam sobie, że można żałować tego zachwytu jako grzechu ciężkiego, czegoś bardzo złego, czym się obraziło Pana Boga. No przecież to się nie z psychiką ludzką jakoś nie godzi. A mój katecheta, jak byłam w szkole w liceum, mówił, ile grzechów przed małżeństwem, tyle krzyży w małżeństwie. Więc może by się jednak trzeba było zająć tym problemem bardziej niż tymi osamotnionymi i porzuconymi, prawda, ludźmi po rozwodzie. Choć oni oczywiście potrzebują też, żeby się nimi zająć, bo cierpią. Bóg zapłać, tyle chciałam
powiedzieć. Bóg zapłać, Pani Tereso. Myślę, że tak dosyć czarno Pani widzi rzeczywistość. To znaczy... świat złotego świata, które nam media wciskają, że to jest norma i normalność. Jednak jeszcze w Polsce tak całkiem normalnością nie jest. Jest wielu małżonków, którzy i narzeczonych, którzy w czystości dążą do ślubu i małżonków, którzy też chcą budować swoją drogę w oparciu o Boga. Także może tak czarno nie jest. Oczywiście duża presja jest, żeby wyrzucić Boga z serca, żeby wyrzucić Boga z życia publicznego. Pani Krystyna Zając.
To znaczy, ja myślę, że pani tutaj poruszyła troszkę inny temat. Temat może na inną audycję. Natomiast my chcieliśmy się skupić na tym, co jest pięknem w kobiecie, co jest pięknem w człowieku, ale przede wszystkim w kobiecie. I na jej geniuszu, oczywiście na przykładzie, żeby nie mówić, prawda, gdzieś z obłoków, ale na konkretnym przykładzie. Przykładzie świętej Joanny Beretta-Molla, by ona, dana nam przez Jana Pawła II, stała się pewną wskazówką, pewnym drogowskazem, przykładem wręcz, jak dzisiaj można ten geniusz na nowo odkryć. Jak można to piękno kobiety odkryć? My wiemy, co się dzieje. My wiemy, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość, jak ludzie to gubią. Ale chodzi o to, żeby nie zagubili, żeby na nowo dzięki temu odkryli to piękno, które przecież w końcu w nich jest. Myślę, że można tutaj, znowu posłużę się cytatem z Familiaris Consortio Jana Pawła II, kiedy pisze tak: prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety. Nie jesteś jej panem, pisze święty Ambroży, lecz mężem. Nie służącą otrzymałeś, ale żonę. Odpłać życzliwością za życzliwość. Miłość wynagrodź miłością. Mężczyzna winien żyć ze swoją żoną w szczególnej formie przyjaźni. I oczywiście Janowi Pawłowi II chodziło o to, że nawzajem mają odkrywać siebie. Zresztą to bardzo często poruszała w swoich wystąpieniach pani doktor Wanda Pułtawska. Myślę, że jest to jeden z... jej osoba jest niesamowita, jeśli chodzi o spostrzeżenia struktury człowieka, struktury kobiety i mężczyzny. I ona podkreślała zawsze, mamy odkrywać nawzajem i nasz zachwyt nie ma się kończyć tylko na dniu ślubu, ale jeśli chcesz, by twoje małżeństwo trwało, przetrwało i rozterki, i burze, i różne trudne sytuacje masz na nowo odkrywać swoją żonę i swojego męża. Każdego dnia, a na pewno znajdziesz zawsze coś wyjątkowego.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Beata Grygo z Moniek.
Witam Panią.
Jestem bardzo szczęśliwa, że się mogłam dodzwonić dzisiaj właśnie, ponieważ od już kilku lat jestem zafascynowana postacią świętej Joanny Beretta Molla. Jest ona dla mnie osobistym przykładem, jak być właśnie matką, żoną i kobietą świętą dzisiaj. Jest to dla mnie taki wzorzec świętości. I chciałabym opowiedzieć, dać jakby świadectwo tego, że jest ona dzisiaj jakby żywą postacią, żywą świętą dla mnie. I że to świętych obcowanie jest, jakby dała mi znać, że jest w moim życiu i że zawsze mogę się do niej jakby uciekać, za jej wstawiennictwem wypraszać pewne łaski. Powiem o takim konkretnym, może to będzie takie świadectwo dla niektórych zbyt odważne, no ale chciałabym o tym po prostu powiedzieć, bo uważam, że tak trzeba. Otóż jestem matką pięciorga dzieci, mam nawet takie maleńkie dzieci, ale również pracuję w szkole. I ostatnio w związku z beatyfikacją, z tym ogromnym wydarzeniem, z beatyfikacją Jana Pawła II, ponieważ nasza szkoła jest imienia Jana Pawła II, miałam poprowadzić koncert właśnie w związku poświęcony Janowi Pawłowi II. Miało być na tym koncercie 500 osób i rzeczywiście tak było. No i pewien problem nastąpił, bo przecież muszę godnie wyglądać również. Nie mogę, muszę się odpowiednio ubrać. No miałam ładną sukienkę, ale był problem z butami. No niestety nie miałam butów w odpowiednim kolorze, a niestety moje możliwości finansowe w ostatnim czasie były dosyć słabe. No nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, porządek jakoś domowy przewrócić do góry nogami i mimo sprzeciwów męża kupić sobie odpowiednie buty. Więc zaczęłam się modlić właśnie za wstawiennictwem do świętej Joanny i mówić, mówić do niej tak jak do przyjaciółki. Mówię, słuchaj, jeśli ty byłaś zawsze taką kobietą z klasą, ty wiedziałaś, że są takie, są pewne sytuacje, że trzeba dobrze wyglądać, trzeba ładnie wyglądać. Myślę, że ty mnie rozumiesz moją potrzebę. Słuchaj, nie wiem jak to zrobisz, ale pomóż mi, spraw, bym na tej uroczystości wyglądała rzeczywiście godnie, żebym miała te buty. Tutaj rozmawiałam nawet z koleżankami z pracy, no mi za bardzo było od kogo nawet te buty pożyczyć, ale przychodzę do domu i moja siostra mówi, że akurat była gdzieś tam u swojej znajomej i koleżanka, słuchaj, mówi, wiesz co, a nie wiedziała o moim problemie, mówi, powiedziałam, wiesz co, słuchaj, może chcesz takie buty, mam eleganckie szpilki czarne, ale wiesz, mówi, mierzyłam numer 39, były mi za duże. I w tym momencie ja mówię, słuchaj Kasia, przecież to były buty dla mnie, to są buty dla mnie. Bo rzeczywiście to był numer 39, czarne szpilki były mi akurat potrzebne. Zadzwoniłam, okazało się, że są ciągle aktualna oferta. I te buty na tę uroczystość miałam. I oczywiście koleżanka powiedziała, że wyglądam pięknie, że skąd takie eleganckie buty. Więc ja mówię, że załatwiła mi święta Joanna Beretta Molla. Także to było dla mnie też takie niesamowite, że mogłam też koleżankom pracy dać takie świadectwo obecności świętych w naszym życiu, w moim życiu i jednocześnie tego, że warto jest mieć taki wzorzec, do którego można się uciec i którym można naśladować. No, może dużo by jeszcze opowiadać, ale zawsze w takich sytuacjach też trudnych, kiedy przychodzą jakieś kłopoty finansowe, kiedy nie mogę sobie z tymi dziećmi poradzić, czy to też jakby staram się, nie wiem, w ciszy serca zamknąć i po prostu porozmawiać z Joanną, jak z przyjaciółką, powierzyć jej te problemy i po prostu powiedzieć, żeby tam, ponieważ jest bardzo blisko Pana i to, żeby zapukała, wzięła go za rękę, pokazała mój dom, pokazała moje problemy i wierzę, że nie jestem w tych problemach osamotniona. To tylko tyle, bo może jeszcze są osoby, które chcą do audycji się zgłosić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchających, moich znajomych z domowego kościoła z diecezji białostockiej, z domowego kościoła z rekolekcji w Ochotnicy i w Wiśniowej. Także z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Beato.
Pani Beato, ja jestem wzruszona Pani świadectwem i cieszę się, że to wiele osób usłyszało, bo rzeczywiście święta Joanna naprawdę bardzo pomaga. I zresztą pan Piotr Mola, kiedy jeszcze żył, otrzymywał różne listy. Między innymi też otrzymywał taki list: dziękuję panu za pańską żonę. Bo wiemy, że Joanna jest blisko nas, bo żyła w tym samym czasie, żyła w tych samych warunkach i ona jak najbardziej potrafi przedstawić Panu Bogu nasze sprawy, to co Pani powiedziała. Właściwie to są słowa innych, ale no Pani jest niesamowitym przykładem i jeszcze raz Pani bardzo, a bardzo dziękuję za to świadectwo o świętej Joannie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z wielkim zainteresowaniem słucham tej audycji.
Kogo witamy?
Gdyż sytuacja, która została tam poruszona, mianowicie bardzo mnie poruszyła sprawa związana z tym, że co piąte małżeństwo się rozpada w Polsce, w kraju katolickim bodajże. Tak było takie stwierdzenie.
Znaczy takie padło stwierdzenie, ale to nie jest tematem dzisiejszej audycji. No, słuchamy.
Tak, ale właśnie... Ja z uwagą wysłuchałem pani tej prelegentki wypowiedzi i szczególną uwagę zwróciłem na listy, które święta Teresa Beretta Molna pisała do swojego narzeczonego. Tam było takie stwierdzenie, że ona jakby prosiła go jeszcze w narzeczeństwie, żeby mówił albo jakoś dawał, jakoś poznać, no jakie ona ma, jak ona ma postępować, żeby on nie miał wątpliwości co do jej uczuć. I teraz pytanie mam takie, dlaczego dzisiaj tego nie ma wśród młodych? Zresztą nie tylko młodych, no i wśród marzeń, które już mają jakiś tam staż. Dlaczego nie ma tego takiego, jakby powiedzieć, właśnie tych pytań zwróconych w drugą stronę. Dlaczego nie ma tego porozumienia? Ja sobie odpowiadam na to pytanie tak, że człowiek dzisiejszy stał się bardzo medialny. Ja na przykład słucham sobie tutaj radia w samochodzie i obserwuję na przykład informacje pobieram między innymi z Radia Maryja, czy z telewizji Trwam, czy z innych źródeł, które są źródłami prawdziwych informacji. Zawsze zadaję teraz sobie to pytanie, no dlaczego tak łatwo korzystamy z innych mediów? Według mnie rozbicie, może nie rozbicie, ale nieporozumienia w małżeństwie to są dlatego, że jesteśmy słabi na inne media. Jesteśmy słabi, jesteśmy wygodni. Ta wygoda ustawiania się w życiu to jest główna przyczyna. No każdy chce jakby żyć dla siebie. A tutaj święta Beretta Molla właśnie nam pokazuje, ja mówię jako mężczyzna, jak należy kochać. Dzisiaj tego brakuje. Z kolei słyszę również, że jej mąż ma być, już jakiś proces tam beatyfikacyjny się rozpoczął. To znaczy
jeszcze nie, ale takie... Tak.
To znaczy pan Piotr Mola umarł w opinii świętości, ale jeszcze nic z tych rzeczy nie jest na rzeczy.
Rozumiem.
Nie jest jeszcze proces rozpoczęty. To nie jest takie proste. Natomiast on zmarł w opinii świętości. Brat świętej Joanny, jego proces się rozpoczął i w tej chwili, jeśli tylko zostanie uznany cud, no to będzie beatyfikowany, ale pan Piotr Mola jeszcze nie rozpoczął się proces.
No może ja zbyt daleko poszedłem w tym rozumieniu. Natomiast mówię, no chciałbym otrzymać odpowiedź. Dlaczego? Dlaczego stał się człowiek tak medialny? Przecież wszelkie zło idzie z mediów. Ja powiem szczerze, że mam również problem, ogromny problem w małżeństwie. I tutaj jest sytuacja taka, że jestem przekonany, że moja małżonka, zresztą ja pewnie też, no nie jestem tutaj niewinny, nie chcę się ustawiać w roli tego, że ja jestem tu niewinny, ale ulegamy mediom. Wzorce idą z mediów i my no to jest jakieś nieszczęście. A przecież źródła informacji posiadamy już teraz inne. Ja nie chcę powiedzieć, że kiedyś ich nie było, bo czy prasa katolicka, czy media katolickie już są i możemy tworzyć, możemy z nich korzystać. No chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. No to kiedy ta słabość nasza będzie tak ogromna? No ja nie wiem, czy się rozumiemy. Może ja zbyt niejasno wyrażę swoje myśli w tym momencie.
Dziękujemy bardzo. Halo? Dziękujemy bardzo panu i dziękuję. Rozumiemy. Dzień z Panem Bogiem.
Proszę pana, to nie jest tak łatwo odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Bo problem leży w samym człowieku. Człowiek otrzymał rozum.
I wolną wolę.
Otrzymał serce, duszę. I oczywiście wolną wolę. Może wybierać tak, jak chce. Bóg nie bierze człowieka za kołnierz i nie nakazuje mu, że masz czynić w tym momencie to i to. Bóg tylko proponuje człowiekowi. Święta Gianna umiała odczytać znaki, które ją spotykały. Umiała odczytać piękno życia swoich rodziców. Umiała odczytać głębie rekolekcji, które przeżywała. Z tego wszystkiego czerpała dla siebie inicjatywę i drogowskaz. Pan tutaj pytał. Ja znowu pozwórzę się słowami świętej Joanny, które już cytowałam podczas audycji telewizyjnej. Święta Joanna pisze tak. W swoich notatkach. Powołanie do życia rodzinnego nie znaczy zaręczyć się w wieku 14 lat. To tylko sygnał alarmowy. Od tej pory musimy się przygotowywać do życia w rodzinie. Nie możemy wkraczać na tę drogę, jeśli nie umie się kochać. Co to znaczy kochać? Kochać to znaczy pragnąć doskonalić samego siebie i osobę ukochaną, przezwyciężając własny egoizm, podarować się. Miłość musi być całkowita, pełna, kompletna, regulowana według prawa Bożego i musi trwać wiecznie w niebie. I rzeczywiście tak jest, ale jak dziecko może nauczyć się tego, skoro nie widzi kochających rodziców. Oczywiście koło jest zamknięte. I znowu tu posłużę się słowami, oczywiście nie powtórzę to dokładnie, ale pani doktor Wanda Pułtawska bardzo często podkreślała, że dobry mąż, dobra żona jest wychowywana już w przedszkolu. Rzeczywiście, jeśli dziecko, a nieraz mówiła, że trzeba sięgnąć aż do poczęcia, jeśli dziecko jest zaakceptowane, że jest poczęte, a więc rodzice biorą odpowiedzialność za swoje działanie aktu seksualnego, biorą odpowiedzialność. W związku z tym to potem w konsekwencji dziecko będzie czuło się zaakceptowane. Jeśli dziecko staje się przeszkodą, bo nagle tak jak teraz bywa często, młodzi są zdziwieni, że nagle pojawia się nowe życie. A oni się chcieli tylko zabawić. Nie ma zabawy w życie. Nie ma życia na próbę. Życie jest jedno i ono trwa w czasie. Ono trwa w czasie wiecznym. Nie w tej chwili. Owszem, chwila jest. Ale potem ta chwila staje się zaraz chwilą historyczną. Nie da się jej cofnąć, nie da się jej powtórzyć. W świętej pamięci już dzisiaj sługa Boży, profesor Jérôme Lejeune, mówił: życie ma tylko godzinę startu, nie ma końca, trwa wiecznie.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witam?
Proszę panią, ja chciałem się stosunkować do pani słów geniusz kobiety. Rozumiałem, że to chodzi o dzisiejszą kobietę, która nas otacza na co dzień, z którymi się spotykamy na co dzień, prawda? Dobrze to zrozumiałem?
Geniusz i piękno żony i matki na przykładzie świętej Anny Berety Mola.
Ale czy może nam się pan przedstawić?
Imię?
No, jeżeli muszę, to się przedstawię, ale będę musiał się uczyć od
faktów, które chciałem
podać jako przykłady. Mm-hmm.
Tak. Słuchamy.
Które chciałem podać jako przykłady. Ja będę musiał uniknąć tego, chociażby z tego tytułu, jeżeli ktoś będzie wiedział, no będzie wiedział, kto to mówi, to nie chciałbym, żeby kiedyś wypominał, że po prostu ja oparłem się na jego nieszczęściu takim czy innym. Dobrze, no, z Podkarpacia mówi.
Słuchamy.
Proszę Państwa, ja zacznę sobie może tak po kolei od okresu Narzeczyńskiego. Jaki geniusz przemawia przez narzeczonej usta, czy myśli może przychodzi. Jeżeli narzeczona ukrywa coś przed narzeczonym, coś, czego powinna powiedzieć, czy to należy zaliczyć do geniuszu? A w momencie, kiedy kiedy się sprawa wyjaśnia i zaczyna się tragedia, to w ten czas płacz i zgrzytanie zębów, bo on taki, on siaki, owaki, a ukrywa to, czego nie powinna była ukrywać. Mówię tak delikatnie dlatego i oględnie, ponieważ no nie chcę, żeby pewne osoby się ze mną kontaktowały, żeby mi zarzucały to, o czym wiem, a czego może by sobie nie życzyły, żeby mówić o tym.
To znaczy
następna sprawa.
Rozumiemy pana.
Jeżeli spojrzymy na już nasze mężatki, jak ukrywają nawet swoją urodę skrzętnie, nakładają na siebie. Już w okresie panieńskim, oczywiste, a później to się przekłada na okres małżeński. Farby, szpachle, szminki, ukrywając swoją naturalną urodę. Później, kiedy dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego, kiedy zaczyna się spędzanie wspólnego czasu, tak we dnie, jak i w nocy, kiedy trzeba tę farbę zmyć ze siebie, co ten mąż widzi od pierwszego kroku? Czy to też należy do, od pierwszej chwili wspólnego życia? Czy to też należy zaliczyć do geniuszu? A jeżeli spojrzymy na ilość dzieci zamordowanych, nienarodzonych, co o tym sądzić? A spójrzmy troszeczkę szerzej. Wyjdźmy poza dom. Spójrzmy na ulicę, może i na ulicę, ale na drogi. No powiedzmy sobie to w lasach, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Nie chcę używać pewnych słów, ponieważ to jest rozgłośnia bardzo delikatna, katolicka, nie chcę tak używać pewnych słów.
Znaczy, mówi pan o realiach, pan mówi.
Geniuszu kobiecego, przepraszam, że języczyłem się. Proszę Państwa, jest bardzo niedobrze, że się chłubi dzisiejszym kobietom. Spotykam je w różnych okolicznościach i słyszę to, co mówię, co mówią i jak się ustosunkowują w ten czas, kiedy nikt ich nie słyszy. Kiedy się spotka dwie koleżanki, przyjaciółki, a może czasem i obce osoby, bo takie rozmowy też miałem okazję słuchać, nie dlatego, że podsłuchiwałem. Po prostu takie były okoliczności, więc musiałem słyszeć o takich czy innych rzeczach. Proszę Państwa, nie jest to w porządku. Dzisiejsza kobieta musi wrócić do takiego sposobu myślenia, jak myślały nasze matki, a może nasze babcie. Mam tu na myśli chociażby lata 50. A nie myśleć takimi kategoriami jak dzisiaj. Bo ona powiada, trzecie dziecko jest w stanie błogosławionym po raz trzeci. I ona płacze, bo będzie trzecie dziecko na świecie. Czy to nie jest tragedia? O jakim tu geniuszu mówi?
To dziecko pewnie z przeciągu się wzięło, prawda? Jak to mówił ojciec. To dziecko pewnie z przeciągu się wzięło, jak to mówił ojciec Karol Meissner. No mówi ale pan o pewnej patologii. Mówi pan o pewnej patologii, która występuje.
Nie atakował, bo ja ją też nie atakuję, bo nie mam potrzeby atakować tej kobiety. Dlaczego miałem ją atakować? Ja tylko mówię o faktach, jakie miały miejsce. I dlatego nawiązuję do tych słów geniusz kobiety dzisiejszej. Ja to tak rozumiałem, że chodzi o dzisiejszą kobietę.
Również.
Proszę Państwa, takie przypadki są na porządku dziennym. I nie możemy dzisiaj chłubić kobiecie, która odchodzi od swojego powołania, od swojego przeznaczenia, które otrzymała od Pana Boga.
No najpierw, ma Pan rację, Panie Leonie.
Jest w tym miejscu jest jedna rzecz. Proszę Państwa, ja to zaobserwowałem gdzieś od wczesnej młodości, no lat 50. Powiedzmy, że oddaje się na siłę hołd kobiecie. A może nie należy oddawać hołdu płci, tylko hołd należy oddawać wiekowi? Tu się trzeba nad tym zastanowić, bo kiedyś tak to było. to się zmieniło w latach 50. i od tego czasu zaczyna się kryzys małżeński. Od tego czasu wzrasta ilość rozwodów i to gwałtownie wzrasta.
Panie
nie
Lonie,
maleje. Wskazuje, żeby miało być inaczej.
Panie Lonie, to dziękuję. Na razie dosyć dużo już pan powiedział negatywów, jeżeli chodzi o to. Oczywiście, tu nie chodzi o oddawanie hołdu płci, ani również bym się nie zgodził wiekowi, chociaż to byłoby bardziej, bo również i nie zawsze starsze wiekiem kobiety też są przykładem do naśladowania. Mówimy tutaj o Gniszu i pięknie żony i matki, który jednak z czegoś wypływa, nie z oglądania współczesnych mediów, które właśnie hołdują ciału i tylko właśnie z czego wypływa ten geniusz żony i matki.
Geniusz po prostu wypływa z tego, jak kobieta została stworzona, co jej Bóg przekazał, jaką ma być. To oczywiście można mówić również o geniuszu mężczyzny, ale geniusz kobiety, w której Bóg stworzył sanktuarium życia, to jest jej świętością. Oczywiście, że to, co pan powiedział, to pan powiedział o skutkach, które zniszczyły kobiety, zniszczyły geniusz, zniszczyły jej świętość, zniszczyły jej piękno, ale...
Na skutek odejścia oczywiście, od tych założeń, które Pan Bóg przewidział.
Tak samo jak i z rodziną, bo przecież Pan Bóg nie zakładał rozwodów. Pan Bóg założył w swoim zamyśle i dał człowiekowi realizację rodziny. To Pan Bóg dał człowiekowi. I co człowiek z tym zrobił? Oczywiście, że Pan ma swoje doświadczenia, bo Pan mówił o swoich doświadczeniach.
Negatywne.
Oczywiście one są negatywne, one są przykre, że Pan nie spotkał na swojej drodze. Ale ja znowu posłużę się tu pewnym cytatem. W 1976 roku była organizowana przez księdza kardynała Wojtyłę taka sesja w Krakowie, na której miał być obecny pan profesor Paul Chauchard, zaprzyjaźniony z księdzem kardynałem. I on powiedział, żadna kobieta na świecie nie zabiłaby dziecka, gdyby mężczyźni byli odpowiedzialni. Koniec, kropka cytatu. Tak jest. Kobieta, która nie czuje przy sobie miłości mężczyzny, nie czuje, że on ochroni jej dziecko, właściwie ich dziecko, jest zdolna poświęcić siebie, a właściwie swoje dziecko, żeby go zabić. Dla mężczyzny. I oczywiście, że świat, który zamazuje właściwy obraz kobiecy, zamazuje właściwy obraz mężczyzny, jak gdyby prowokuje i kobietę, i mężczyznę do takiego zachowania. Bo w istocie, w głębi kobieta jest piękna, oczywiście tak samo jak i mężczyzna, ale my dzisiaj mówimy wyjątkowo w związku z Dniem Matki, prawda? Mówimy o geniuszu, zresztą nie ja wymyśliłam określenie geniusz kobiety, tylko Jan Paweł II. Więc jeśli będziemy dyskutować, możemy dyskutować z Janem Pawłem II, prawda? Ale wiemy, że z nim nie możemy na ten temat dyskutować, bo jeśli on to powiedział, to on widział, że tak jest. On na nowo chciał pokazać światu geniusz kobiety, właśnie dając równocześnie świętą Joannę Beretta Mola jako przykład.
Odczytując zamysł Boży, realizując go w swoim życiu, i święta Joanna Beretta Mola, i szereg matek i żon, również w Polsce, dążąc drogą do świętości, uświęcają nie tylko siebie, ale i swojego męża, swoją rodzinę. I to jest przykład. Tyle, że po prostu taka jest już prawidłowość, że dobro nie jest krzykliwe i nachalne, natomiast zło jest nachalne i to, gdzie co się złego dzieje, jest również nagłaśniane w mediach, bo to podobno w jakiś sposób publiczność napędza dla danej stacji, dla danego medium. Natomiast dobro podobno no, nie jest interesujące. Jak się ludzie kochają, to nie jest interesujące, tylko jak się kłócą. Więc dlatego no, nie dajmy się też jakoś pochłonąć wszechogarniającej jakiejś takiej manii, że już wszyscy są źli, już nie ma dobrych małżeństw, dobrych żon, matek, bo nie jest to prawdą. Po prostu one w cichości nie nagłaśniają się, no bo w jaki sposób mogą w cichości swego domu?
No, Jan Paweł II przecież o to całe swoje życie walczył, można powiedzieć, on toczył boje o to, żeby rodzina na nowo otrzymała to miano najwyższej wartości, tak samo jak i kobieta i mężczyzna. Od czego Jan Paweł II rozpoczął swoje katechezy jako papież? Od katechez. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Nie wiem nic, gdzie jest wielki świat. Dobrze mi tu być. Mama śpiewa, znam już palca smak. Serce bije coraz mocniej mi. Ja muszę żyć, pragnę poznać twarzy jej słodycz. To mama jest droga mleczna z nieba na świat. Ja muszę żyć, pragnę poznać twarzy jej słodycz. To mama jest droga mleczna z nieba na świat.
Nie znam cię, ale tęsknię już. Życie cudem jest. Narodziny i aniołów krzyk, wódce małych ramion serce drży. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb.
Twarzy jej słodycz. To przecież mama jest, a tam obok niej mój świat. Być w ramionach twych, mamo, tak chcę. I wiem, nie zabijesz już mnie. Twe serce o mnie wszystko wie, to ja.
Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb.
Ja pragnę żyć. Ja pragnę żyć. Ja pragnę żyć.
Drodzy Państwo, 23:08. O tej porze podajemy informacje. Jak zwykle o dialogu, który buduje małżeństwo. Był zarzut, że dlaczego małżeństwa ze sobą w tej chwili nie rozmawiają. Właśnie no dialog właśnie jest podstawą. A kto jakoś nie wie, jak w to wejść, zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie.
są dobrą okazją do nauczenia się dialogu, jeżeli nie za bardzo małżeństwa umieją ze sobą rozmawiać, są skłócone. No więc taka okazja jest właśnie na rekolekcjach spotkania małżeńskie. Od 3 do 5 czerwca będą takie rekolekcje w Poznaniu. Zgłoszenia proszę kierować pod numer 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. To są od 3 do 5 czerwca w Poznaniu. Szczegóły, jeżeli chodzi o inne terminy, można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. www.spotkaniamalzenskie.pl.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 31 maja przed Dniem Dziecka. Temat dziecko w świecie mediów i gadżetów. Ksiądz Tomasz Owczarek będzie naszym gościem i pani Małgorzata Więczkowska. A 7 czerwca dr Jacek Pulikowski będzie mówił o tym, czy razem, czy osobno. Chodzi o mieszkanie przed ślubem. Natomiast 14 czerwca ksiądz Marek Bałwas, temat czego dzieci nie otrzymują od rodziców. Wracając do dzisiejszego tematu, geniusz i piękno żony i matki, więcej jeszcze o świętej Janie Berecie Molla można znaleźć informacji w internecie, wpisując w wyszukiwarkę Bereta Molla na przykład, czy Gianna, Gianna, czyli Gianna, czytając ten wyraz włoski po polsku. I w wyszukiwarce pojawią się adresy stron internetowych, gdzie więcej będzie można na temat świętej poczytać. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi. Ja chciałem podziękować za piękny wykład, bo tutaj jest pewna, ja odczułem to jako moc apostolską prostego świadectwa życia w pełni chrześcijańskiego. To trochę przypomina życie Berety Molli, troszeczkę przypomina pierwsze chrześcijanki, które bez słowa napomnienia potrafiły pozyskiwać swoich mężów dla Chrystusa. Ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo mówimy o ideale wiecznej kobiecości, jak gdyby, czyli mówimy o dziewictwie i macierzyństwie. Ja chciałem o dziewictwie teraz Joanny Molli powiedzieć, ponieważ to mnie trochę interesuje, bo z tego co wiem, ten wielki szacunek od dzieci, od męża jest z tego tytułu, że ona zachowała dziewictwo ducha, bo w macierzyństwie również to dziewictwo można zachować. Niestety zdarza się często, że u nas kobiety nie próbują tego dziewictwa zachować, co jest właściwie najistotniejszą rzeczą, którą można od kobiety otrzymać, czyli kobiety, która ma w tym momencie godność osobistą, z której wychodzą te pozytywne cechy. Bo my oczywiście w przededniu święta nie mówimy o powiedzmy tam takich cechach jak tam plotkarstwo, czy kierowanie się u kobiet, szczególnie niestety to jest przykre, sympatią lub antypatią, to wykorzystują właśnie media, pan tak się żalił, to właśnie media wykorzystują, że tam jakiś człowiek pięknie mówi i kobieta od razu do niego czuje tam jakąś atencję. Dlatego uważam, że osoba tej błogosławionej jest właśnie na dzisiejsze czasy dlatego, że ona po prostu daje przykład początków chrześcijaństwa, jak gdyby, jak powinna się zachowywać kobieta, bo kobieta, tyle uczucia, co kobieta może dać, to żadna inna osoba nam nie da. I jeżeli kobieta zachowa jeszcze wiarę, czyli będzie blisko Pana Boga, no to wtedy mamy ten ideał i każdy mężczyzna o tym marzy, o takiej żonie, ale uważam, że to jest do osiągnięcia, bo właśnie dzięki może tej świętej, która jest dla nas przykładem, a szczególnie dla kobiet, zresztą dla nas też, dla mężów to jest oczywiste. Dlatego może jej ten mąż i dzieci byli tacy szczęśliwi, bo zachowała to jeszcze duchowe dziewictwo. To jest właśnie bardzo ważne. Szczęść Boże, dziękuję za...
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Rzeczywiście można tak powiedzieć, że święta Joanna no, skupiała w sobie ten wielki dar radości, uśmiechu, tak jak też kardynał Martini powiedział, że to jest święta uśmiechnięta. Ktoś teraz ostatnio powiedział, kto znał świętą Joannę, że ona właściwie zawsze była uśmiechnięta, tym uśmiechem jak gdyby zarażała wszystkich. No to co śpiewają nasi mali z Arki Noego, święty uśmiechnięty, prawda? To jest święty, ten, który się uśmiecha, więc jest radosny, jest pełen pokoju. Więc ona to nosiła w swoim sercu, Jan Paweł II, znając ją, a równocześnie znając ten stan kryzysowy, jaki w tej chwili spadł jak gdyby na kobietę, spadł na rodzinę, spadł na mężczyznę, spadł na ojca rodziny. Przecież dzisiaj obserwujemy ten ogromny kryzys. Dlaczego jest kryzys niewiary? Ponieważ jest kryzys ojcostwa. Ojciec zawsze jest wzorem dla dzieci Boga. Ludzie odchodzą od Boga dlatego, że ojcowie są tacy, jacy są. Nie wczuwają się, nie prezentują dzieciom, że tak są kochane, że są największym skarbem. Święta Joanna nazywała swoje dzieci skarbami, moje skarby. Bo rzeczywiście tak jest. Dziecko jest skarbem. Jeśli my zrozumiemy, co to znaczy skarb, a z drugiej strony wiemy doskonale, co może być skarbem, to skarb zawsze chronimy. Zawsze staramy się, żeby ten skarb nie zaginął, żeby się nie zepsuł i tak dalej. Jeśli będziemy tak traktować nasze dzieci, jeśli będziemy tak traktować swojego męża czy swoją żonę, no to tak będzie. Zresztą w małżeństwie znany list świętej do męża, gdzie pisze: jesteś naprawdę złotem dla naszej całej rodziny, dla mnie i dla naszych dzieci. Jesteś złotem. A więc my wiemy, że złoto jest najlepszym kruszcem, prawda? Ona porównuje go do złota. I jeśli będziemy tak przeżywać siebie nawzajem, no to rzeczywiście to, co pan powiedział, to będziemy wtedy przeżywali i piękno swojej rodziny, piękno małżeństwa i nic się nam nie zawali, nie? Ale bez Pana Boga tego nie zrobimy sami. Tak jak zresztą święta wiedziała, że sama nie wychowa dobrze dzieci, każde dziecko zaraz po urodzeniu oddawała pod opiekę niepokalanej. Dlaczego? Dlatego, że odkryła, że jeśli Bóg wybrał Maryję dla swojego syna, to on jej zaufał, że ona nie zniszczy jego syna. I dlatego prosiła niepokalaną, że ona jest bezradna, ona może się pomylić, bo jest grzeszna, bo to, bo tamto. Poprosiła niepokalaną, by to ona się zaopiekowała jej dziećmi, żeby ona pomogła jej wychować. Że ona nie wiedziała, że ona umrze. Ale każde dziecko zaraz po urodzeniu oddawała niepokalanej.
Naszym gościem jest pani Krystyna Zając. Drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja, która mi się tutaj wymknęła dla Torunia i okolic, mianowicie w najbliższą niedzielę, 29 maja, będzie miał miejsce w Toruniu pierwszy toruński marsz dla życia i rodziny w obronie godności życia, małżeństwa i rodziny. 29 maja. Msza Święta rozpoczyna ten marsz w Bazylice Katedralnej Świętych Janów o godzinie 11. Zmobilizujmy się do odważnej publicznej manifestacji w obronie wartości, za którymi się opowiadamy. Przyjdź, pokaż, że jesteś za życiem.
I odbieramy i telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Ten głos jest do Nady z Londynu, Ontario. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej. Moje imię jest Wanda Pytka.
Witamy.
Chciałam dać świadectwo. Właśnie kiedy żeśmy przeżywali kryzys małżeński po 15 latach, zastanawiałam się, co dalej robić, żebym po prostu zbudować od nowa miłość między mną a mężem. ale wszystko oddałam Chrystusowi. I proszę Państwa, drogie kobiety, moje koleżanki, rodaczki na całym świecie, dostałam odpowiedź. Jeżeli jeszcze urodzę jedno dziecko, właśnie, bo wierzę w to, że każde jedno dziecko, które weszło w naszą rodzinę, przyniosło wiele błogosławieństwa. I tak się stało, bo może się Państwo zdziwicie, kiedy kryzys był, już mieliśmy parkę, była dziewczynka, był chłopczyk, dwoje dzieci poronionych, ale problem jaki był, to to, że mój mąż, a ojciec tych już dzieci żyjących, nie widział tych dzieci przez 7 lat, dlatego że nasza emigracja była bardzo okrutna. Najpierw mąż wyjechał, potem ja zostawiłam dzieci, a dopiero dzieci po kilku latach dotarły do nas. Więc kiedy dzieci przyjechały tu do Kanady, widziałam, że to też nic nie buduje naszego małżeństwa. Coś jest brak i właśnie stwierdziłam, że brak tego, że mój mąż nie widział tych dzieci 7 lat. Więc naprawdę powiem Wam, że lekarze, chodziłam do lekarza, bo miałam w ogóle, po przebytych byłam przeżyłam śmierć kliniczną, dużo takich komplikacji i właściwie lekarze mówili, że już nie będę mieć dzieci, że raczej to łono już jest, a byłam właśnie w wieku 35 lat, kiedy takie orzeczenie lekarzy otrzymałam. Ale jednak nie poddałam się. Zaczęłam chodzić w grupy. Nawet chodziłam do angielskich kościołów katolickich. I tam właśnie w grupach prosiłam Kanadyjczyków, żeby modlili się. Wyobraźcie sobie Państwo, że bo jak się prosi, to Pan Bóg nigdy nie da tyle, ile się prosi, tylko daje więcej. Więc w ciągu właśnie, można powiedzieć, 4,5 roku urodziłam 4 synów. Ten jeden nam zmarł, Pawełek, to był właśnie przedostatni, numer 7, bo jeszcze po Pawełku urodziłam Michałka. Ale chcę Państwu powiedzieć i Wam, kochanym rodaczkom, warto, bo ludzie się śmiali nawet ze mnie i mogę powiedzieć, to jest prawda, w mojej parafii, bo patrzyli na mnie, co ja tak raz po raz, czy ja nie mam rozumu, a ja po prostu wiedziałam, że ja muszę to wszystko przyjmować, przecież ja prosiłam. Ja nie wiedziałam, że Bóg mi obdarzy jeszcze w wieku 40 lat, jeszcze będę rodzić dziecko. Więc nie zwracam uwagi w ogóle na ludzi. Po prostu cieszyłam się, że Bóg obdarza mnie na nowym i nowym potomstwem. I chcę Wam powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzić 31. rocznicę ślubu. Nie mogę powiedzieć, że nasze małżeństwo po prostu jest wspaniałe, ale mogę powiedzieć, że mam wspaniałego męża, dlatego że przeszliśmy różne próby. Ja w ostatnich latach przeszłam też, nie lubię słowa depresja, oczyszczenie przez 5 lat, gdzie były okresy, że ja po prostu traciłam wagę nawet do 68 funtów, raz straciłam, nie spałam, nie jadłam i chciało mi się żyć. Był kryzys u mnie. To nie znaczy, że kryzys wiary. W Boga wierzę od małego do dzisiaj i daj Boże, żeby do końca. Ale po prostu tak sobie mówiłam, Boże, no tyle dzieci urodziłam, a jednak nie stał się takim, jak ja sobie wymarzyłam. Ale właśnie Bóg to dopuścił, bo przez to, że ja tak upadłam na zdrowiu, zobaczyłam, że mój mąż jest właśnie tym złotem, tym brylantem, królem rodziny. Zajmował się właśnie domem, sprzątał, gotował, prał i zajmuje się chłopcami. Właśnie teraz też wybiera się na piłkę nożną, bo wszyscy trzej, bo Pawełek jest w niebie, spogląda na nas i błogosławi nam stamtąd. Ale ci właśnie trzej chłopcy, po prostu Bóg przez to, że dał mi tyle synów, dałam radość mężowi, więc my ze sobą może mało rozmawiamy, bo pracujemy ze sobą parę godzin z rana, a po południu właśnie mój mąż, bo też już jego wiek jest 56 lat, ale chcę Wam powiedzieć, że po prostu jest tak energiczny, jak 20-latek by mu nie dorównał. I właśnie warto, drogie kobiety, poświęcić się, nie bać się przyjąć dzieci, bo ja też 50 teraz skończę, ale też doszłam do takiego zdrowia,
A kiedy? Kiedy właśnie 9 marca, w środę popielcową, urodził się nam wnuczek. I po prostu od tego 9 marca dostałam takie po prostu siły żywotne, że dużo chodzę, spaceruję, ćwiczę i wszyscy mnie oglądają, bo właśnie się zaczęłam bardzo elegancko ubierać. A dlaczego? Bo pierwszy, drugi, trzeci kwiecień spędziłam na rekolekcjach dla kobiet o menopauzie. Te rekolekcje zorganizował nasz ksiądz Michalita, ksiądz Andrzej Kowalczyk. Był to strzał w dziesiątkę, dlatego że tutaj do London przyjechało 50 kobiet z całego Ontario w Kanadzie, z różnych miast. Szkoda, że z mojej parafii tylko nas było 3, po prostu ja tylko jedną koleżankę pociągnęłam i jedna była osoba, taka Terenia z domowego kościoła. Ja w domowym kościele nie jestem, dlatego że nasze życie jest tak bzy, że po prostu idziemy innym. Każdy ma swoją dróżkę. Ale chcę wam powiedzieć, że te 50 kobiet, z którymi spędziłam te 3 dni w zamkniętych rekolekcjach, były coś wspaniałego. Mieliśmy prelegentów i ginekolog, panią doktor, i psycholog, i nutrition, i księdza, który współpracuje przy księdze biskupie tutaj u nas od spraw małżeńskich, problemów. Pana profesora z uniwersytetu, który po prostu też jest od spraw małżeńskich. Także ksiądz Andrzej Kowalczyk naprawdę postarał się na piątkę z plusem, więc po tych 3 dniach już, bo mój mąż potrzebuje już dzwonić, to może skrócę szybciutko, przepraszam, że tak długo mówię, ale to jest ważne, bo naprawdę przez te 3 dni dowiedziałam się, że menopauza to jest błogosławiony stan dla kobiety. To jest ostatni dzwonek, kiedy po tej menopauzie kobieta może stać się jak perła piękna i roznosić urok dookoła siebie. Bo jeżeli właśnie nie stanie się tą perłą, to potem już do końca swoich dni będzie taką gnuśną, narzekającą na świat i nieszczęśliwą. Także naprawdę Bogu dziękuję za to, że prosiłam, ale otrzymałam i te chłopcy, które po prostu dzisiaj już są już takie, no Piotruś to już pójdzie teraz do high school, do liceum, będzie miał 14, Jasiu 12, a Michałek 9. Dają tyle energii mojemu mężowi, więc naprawdę to jest wielkie błogosławieństwo. Nie bać się, a nawet i w starszym wieku przyjąć to dziecko właśnie, bo nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest błogosławieństwo. Po prostu samo życie i samo lekarstwo.
Pani Wando, dziękujemy za to świadectwo i ma pani rację, to jest wielkie błogosławieństwo, przyjęcie życia. Czas nam się kończy, ale jeszcze jeden telefon odbierzemy króciutki.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Marta z Katowic. Ja chciałam się zapytać w takiej sprawie, bo mam sporo publikacji o świętej Joannie i wiele razy czytałam te książki, natomiast interesuję się też problematyką filmu, który powstaje i chciałabym, żeby pani coś na ten temat, jeżeli pani wie na ten temat, coś więcej powiedziała.
Dziękujemy pani Marto.
To znaczy jest taki film, który jest o świętej Joannie. Oczywiście to jest film dokumentalny, który się ukazał parę lat temu. Został przygotowany w Arce, gdzie mamy, że tak powiem, to doświadczenie bezpośrednie ze świętą Joanną, ponieważ mąż bardzo lubił ją fotografować, ale równocześnie chciał zatrzymać w kadrze filmowym ich wspólne życie. Także można ten film Świętość w codzienności, on jest, ukazał się w Arce, także tam możemy spotkać się ze świętą Joanną Beretta Mola.
A czy jakiś nowy film powstanie, fabularny? Nie wiadomo. Ale powinien powstać. Może kogoś to zainspiruje, bo na pewno święta jest wzorem i szerzej by dotarła, gdyby taki film powstał. Mhm. Ale nie jest to prosta sprawa. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Czy jeszcze coś? Mamy jeszcze jakieś 4-5 minut, żeby słuchaczom powiedzieć tego przekazu. No, na pewno wiele żon i matek chciałoby żeby ten geniusz i piękno zostało dostrzeżone przez męża przede wszystkim. Ale właśnie tak, jak są te stawiane zarzuty. Co zrobić, żeby faktycznie ta Boża miłość objawiła się?
To znaczy to, co powiedziała święta Joanna. Starać się doskonalić samego siebie i osobę ukochaną. Pomagać osobie ukochanej doskonalić się. Oczywiście przez rozmowę, przez ten dialog, który niestety jak dzisiaj często jest gdzieś wyrzucony poza. Większość ludzi żyje na zasadzie domysłów, czy tylko pragnień, szczególnie to jest widoczne u kobiet. Kobieta oczekuje, że mężczyzna się domyśli.
Nie domyśli się.
Tymczasem, no i życie pokazuje, i taka jest struktura mężczyzny, że on raczej oczekuje, żeby ona mu powiedziała. Więc to jest właśnie to doskonalenie, to jest poznawanie tych naszych różnic. I kiedy będziemy razem, to wtedy te różnice będą bardzo widoczne, bo jeśli spotykamy się tylko od święta, to te różnice nie są aż tak bardzo widoczne. Natomiast kiedy zamieszkujemy już razem po zawarciu sakramentu małżeńskiego, kiedy życie toczy się zwyczajnością, wówczas te wszystkie nasze różnice wychodzą i wtedy nagle patrzymy, a to okazuje się, że to nie jest ta osoba, w której żeśmy się zakochali. No bo rzeczywiście być w codzienności to wymaga niesamowitego hartu i przemiany każdego z nas. Tak jak i kobieta powinna się przemieniać, tak samo i mężczyzna, ale nawzajem powinni zobaczyć, że są dla siebie wielkim skarbem. Pani tutaj z Kanady powiedziała, mój mąż jest brylantem, królem domu. Tak, tak powinno być, a ja powinnam być królową.
Tak, dziękujemy bardzo pani Krystynie Zając za kolejny raz przybliżenie nam postaci świętej Joanny Berety Molla. I myślę, że do nas, mężów, ojców, należy również właśnie pomoc swojej żonie, by mogła to piękno swoje nam przedstawić. Jeżeli nie stworzymy takiego klimatu, będzie się czuła zawsze w jakiś sposób przydeptana. Co robiłaś tyle czasu, dlaczego to nie posprzątane, a że uprasowana koszula, że obiad jest zrobiony, no to przecież tak powinno być. No i za to, co powinno, powinniśmy również bardzo dziękować naszym żonom, bo przecież napracowały się w sumie na dwóch etatach często, no bo mąż pracuje i uważa, że się napracował, a żona przychodzi do domu i jeszcze ma mnóstwo roboty, a nie zawsze pan domu potrafi dostrzec pewne jeszcze rzeczy, które należałoby pomóc, wyręczyć, czy może powiedzieć, idź połóż się, idź odpocznij, usiądź sobie, a ja tym razem zajmę się zmywaniem, czy jakimiś takimi czynnościami, które już może nie wymagają tak wysokich kwalifikacji kulinarnych.
Oczywiście, że to jest tak, że powinniśmy no właśnie nawzajem się uzupełniać. Powinniśmy dostrzegać, w czym możemy siebie nawzajem jak gdyby dostrzec, swoje piękno, swój właśnie geniusz, bo wtedy, jeśli to dostrzeżemy, to jak gdyby życie staje się z marszu łatwiejsze. Natomiast jeśli będziemy tylko czegoś pragnąć i oczekiwać, no to życie nam zejdzie na oczekiwaniu, a bardzo często niektórzy nudzą się oczekiwaniem i szukają szczęścia gdzie indziej. Szukają szczęścia w alkoholu, szukają szczęścia u innej osoby. I wtedy dochodzi do tragedii. Oczywiście najbardziej poszkodowane są zawsze dzieci. Więc zawsze musi być to pośrodkowanie, ale równocześnie musi być to, w czym ja mogę sama czy sam pomóc mojej żonie czy mojemu mężowi. I to jest najpiękniejsze i to o to powinniśmy się starać, ale zarazem powinniśmy prosić o łaskę Ducha Świętego, by On nam pomagał odczytywać nasze znaki, pomógł nam odczytywać nasze możliwości.
Potrzeby.
I potrzeby zarazem. To jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych audycji dla małżonków. Zapraszamy jak zwykle w każdy wtorek o 21:40. Dziękujemy pani Krystynie Zając z Nowego Sącza. Długa droga, ale bardzo dziękujemy za kolejny raz przyjazd tutaj do nas, do Torunia, do rozgłośni. Bóg zapłać.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję za ten moment, za ten czas, że mogę na nowo przybliżyć tę piękną postać świętej żony i matki.
A słuchaczom z Torunia i okolic przypominam, że w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00 z Bazyliki Katedralnej Świętych Janów po mszy świętej wyrusza pierwszy toruński marsz dla życia i rodziny w obronie godności życia, małżeństwa i rodziny. Niech nikogo z nas nie zabraknie. Przyjdź, pokaż, że jesteś za życiem. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo również Katarzynie, która realizuje tę audycję. Już 23:45 minęła. Do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.